Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Był sekretarzem dwóch prymasów Polski, metropolitą poznańskim, przez 3 lata poddany brutalnemu śledztwu UB. Nie obciążył prymasa Wyszyńskiego. Arcybiskup Antoni Baraniak, właśnie o nim, w ramach naszego takiego minicyklu wielkich hierarchów Kościoła katolickiego w audycji Historia żywa. Od lat jego historię bada dziennikarka i dokumentalistka Jolanta Hajdasz, docierająca do kolejnych świadków jego życia.
Pamiętają spotkania właśnie z biskupem, który zawsze miał dla nich czas, który pytał o stopnie w szkole. Jak służyli do mszy wcześnie rano, no to zawsze byli zaproszeni na śniadanie i dostawali bułkę jako drugie śniadanie, bo kto tam wie, czy ty w domu zdążyłeś przed wyjściem zjeść, więc przypilnowane to było, żeby było kakao i bułka z masłem świeża, prawda? Niby nic, a taki gest dla dziecka, który znaczył bardzo wiele.
Jolanta Hajdasz opowie o ludziach, którzy znali Antoniego Baraniaka, a ja porozmawiam z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem, który już za chwilę będzie naszym gościem.
Thank you.
Historia żywa. Arcybiskup Antoni Baraniak, wspominaliśmy o nim przy okazji audycji o Augustie Chlądzie. Mówiliśmy wtedy, że Baraniak był sekretarzem kardynałów Chlonda właśnie i później Stefana Wyszyńskiego. W czasie wojny pomagał Polakom we Francji. Był łącznikiem Kościoła Polskiego z Watykanem w czasach PRL-u, niełatwych czasach dla polskiego kościoła. To on przekazał, kto ma być następcą Chlonda. O tych latach mówiliśmy, ale powiedzmy też o czasach powojennych. Aparat komunistycznej represji rozpracowuje Kościół w Polsce. Duchowni to wróg numer jeden obok bohaterów podziemia. Wrzesień 1953 roku, aresztowanie prymasa Wyszyńskiego. Co dzieje się dalej? Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Tak, ksiądz biskup, wtedy sufragan więźniński Antoni Baraniak, zostaje aresztowany w związku z zatrzymaniem księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Sam prymas dowiedział się o tym dopiero w Komańczy, a więc po dość długim okresie czasu. W przeciwieństwie do prymasa, biskup został przewieziony do więzienia i tam przez kolejne lata odbywał karę. Tam odbywało się śledztwo w jego sprawie. Był przesłuchiwany 145 razy. Próbowano na nim wymusić zeznania, które w jakiejś mierze obciążałyby polski kościół. W wielu przesłuchaniach nawiązywano do czasów okupacji, do tego wszystkiego, co Baraniak robił u boku kardynała Augusta Chlonda, najpierw w Rzymie, potem we Francji. Także w tym pierwszym okresie powojennym, kiedy powrócili w lipcu 1945 roku do Polski, aż do śmierci kardynała Chlonda w październiku 1948 roku. Tutaj szczególnie skupiano się na kontaktach Chlonda z podziemiem politycznym. Oskarżano bowiem biskupa Baraniaka o to, że był łącznikiem między prymasem a Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. To zresztą był jeden z głównych aktów oskarżenia przygotowywanego na biskupa sufragana gnieźnieńskiego. Także oczywiście o różnego rodzaju relacje z politykami Stronnictwa Pracy, PSL-u, z byłymi działaczami Stronnictwa Narodowego i podobnie w przypadku prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. No, oskarżenia były dość absurdalne, bo oprócz tych kontaktów z podziemiem zarzucano Baraniakowi, że jako sekretarz prymasów przekazywał raporty do Watykanu, a to jest normalna rzecz, że z każdego kościoła lokalnego na całym świecie co jakiś czas przygotowane są raporty o sytuacji życia religijnego w danym kraju i to po prostu należało do jego obowiązków. No i przy okazji śledztwa oczywiście pojawiało się także wiele innych wątków związanych między innymi z kościołem grekokatolickim, z przekazywaniem informacji na temat życia religijnego w Związku Sowieckim, a więc rzeczywiście bardzo długie, monotonne śledztwo, które nie przyniosło zamierzonych skutków tego, czego komuniści się spodziewali, a dzisiaj większość historyków uważa, że całość tej operacji była ukierunkowana na to, aby wytoczyć pokazowy proces prymasowi kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, podobnie jak to miało miejsce na Węgrzech, w Chorwacji czy w Czechach, gdzie sądzono biskupów, po to, żeby zdyskredytować go w oczach społeczeństwa. I trudno powiedzieć, co by było, gdyby rzeczywiście biskup Baraniak w jakiś sposób załamał się w śledztwie, co się na przykład udało w przypadku biskupa Czesława Kaczmarka, który w tym samym czasie był przecież sądzony, przetrzymywany w więzieniu, skazany nawet na karę więzienia i on rzeczywiście w śledztwie torturowany załamał się i przyznał się do wszystkich tych absurdalnych rzeczy, które mu zarzucano. W przypadku biskupa Baraniaka było inaczej. Nie powiedział on nic w czasie śledztwa, co by mogło przyczynić się do postawienia właśnie tak formułowanych zarzutów względem kardynała Wyszyńskiego i całego polskiego episkopatu.
Tymczasem oprawcy nie przebierali w środkach, prawda? Bo to były długie miesiące, można powiedzieć, tortur wprost.
Tak, no tutaj jesteśmy w tej niedogodnej sytuacji, że możemy się w większości domyślać, na czym te tortury polegały, dlatego że po pierwsze dokumentacja wytworzona w czasie śledztwa, no ona pokazuje sam przebieg dialogu, który się w czasie przesłuchań dokonywał. Nic nie mówi na temat tego, w jaki sposób te przesłuchania się odbywały, jakie stosowano środki przymusu, po które sam biskup niewiele razy w ogóle nawiązywał po wyjściu z więzienia do tego chyba najtragiczniejszego okresu jego życia. Dosłownie dwu czy trzykrotnie wypowiedział się na ten temat, ale już te krótkie nawet wypowiedzi pokazują, że przeszedł tam rzeczywiście drogę krzyżową.
Historia żywa.
Stan jego zdrowia po tym, kiedy został już zwolniony z Rakowieckiej i przewieziony do miejsca do osłabienia, najpierw do domu salezjańskiego w Marszałkach, także w Wielkopolsce koło Ostrzeszowa, i później do Krynicy Górskiej, gdzie był poddany rekonwalescencji, no, świadczyło o tym, że rzeczywiście zdrowie miał zrujnowane. Można dotrzeć do takich różnych świadectw, świadków tych wszystkich wydarzeń, no, które pokazują, że musiał cierpieć bardzo. Ja akurat ten cały rok poświęciłem pracy nad monografią poświęconą księdzu arcybiskupowi Baraniakowi. Pojechałem w te wszystkie miejsca, w których i odbywał karę więzienia. Zapoznałem się z dokumentacją wytworzoną w czasie śledztwa, ale też dotarłem do świadków, zresztą podobnie jak wcześniej wspomniana pani Jolanta Hajdasz. I w Krynicy chociażby dowiedziałem się takiej nowej rzeczy, że właśnie wtedy, kiedy został tam przewieziony z marszałek, codziennie jedna z pań kosmetyczek przychodziła do niego, żeby uporządkować mu paznokcie u rąk, które najprawdopodobniej miał po prostu wyrywane w czasie śledztwa.
Za chwilę wrócimy do rozmowy z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Naszym gościem będzie także po muzycznej przerwie Jolanta Hajdasz. Arcybiskup Antoni Baraniak zmarł w 1977 roku, ale wciąż żyją świadkowie, a zatem to zadanie i wyzwanie dla historyków, badaczy, by do tychże świadków docierać. Robi to doskonale od wielu, wielu lat dziennikarka i dokumentalistka Jolanta Hajdasz.
Moje pierwsze kontakty zawodowe związane właśnie z historią arcybiskupa Antoniego Baraniaka wzięły się z bardzo prozaicznej rzeczy, z lektury książek ówczesnego biskupa pomocniczego w Poznaniu, księdza biskupa Marka Jędraszewskiego, dziś metropolity krakowskiego, który w 2009 roku opublikował potężne tomy pod tytułem Teczki na Baraniaka. Są to książki oparte na materiałach, które znalazł w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, a które dotyczyły zarówno śledztwa i pobytu w więzieniu arcybiskupa Baraniaka w latach 53-55, jak i całej późniejszej inwigilacji, ponieważ arcybiskup Baraniak, kiedy był już później metropolitą poznańskim, no to był przez SB, przez UB najpierw, potem przez SB inwigilowany. Jest tych materiałów bardzo dużo. Pokazują one, za jak wielkiego wroga systemu państwa komunistycznego właśnie komuniści uważali arcybiskupa Baraniaka, jak bardzo był śledzony, każdy jego krok odnotowywany w dokumentach. Zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie ta książka, ponieważ nie znałam w ogóle tej historii i po prostu postanowiłam zrobić na ten temat film, żeby po prostu przybliżyć tę postać. I tak się zaczęła ta moja zawodowa przygoda, bo okazało się, że ta historia ma o wiele szersze znaczenie, niż wynika to tylko z tych książek, że rola arcybiskupa Baraniaka w historii Polski i Kościoła była o wiele większa niż moglibyśmy w ogóle przypuszczać, że był tym właśnie bardzo ważnym hierarchą, bardzo ważną osobą wymienianą obok Karola Wojtyły, kardynała Karola Wojtyły, kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako jeden z tych, który miał największy wpływ na to, co działo się właśnie w czasach komunistycznych w polskim Kościele, no i oczywiście w polskim społeczeństwie, bo przecież trudno te rzeczy ze sobą rozdzielać. I stąd ta moja przygoda. Zaczęło się poszukiwanie świadków, zaczęło się po prostu jeżdżenie z kamerą w różne ciekawe miejsca i za każdym razem odkrywanie czegoś nowego, co tylko potwierdzało tę tezę. To jest wielki, bardzo ważny człowiek w polskiej historii, wielki, ale zapomniany bohater i męczennik.
Efektem pracy Jolanty Hajdasz są trzy filmy poświęcone Antoniemu Baraniakowi. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. To trochę benedyktyńska praca Jolanty Hajdasz, ale też księdza, bo ksiądz także bada historię tego wielkiego hierarchy Kościoła katolickiego.
Tak, no pani Jolancie Hajdasz zawdzięczamy bardzo wiele. Dla mnie osobiście też się stała inspiracją do tego, żeby przygotować taką nietypową biografię arcybiskupa Baraniaka, mianowicie biografię salezjańską, bo jest to najmniej rozpoznany wątek jego życiorysu, który determinował go przez całe jego życie. Wiele jego wyborów, wiele aktywności jako pasterza archidiecezji poznańskiej było bezpośrednio powiązane właśnie z tym jego salezjańskim życiorysem, z tym okresem życia, w którym dojrzewał do pełnienia ważnych funkcji w Kościele. Rzeczywiście te filmy, ponieważ one docierają do o wiele szerszego grona odbiorców niż prace naukowe, są niezwykle cenne i pani Jolanta zrobiła bardzo wiele dla upamiętnienia postaci arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Zresztą współpracujemy razem i od wielu już lat wciąż pojawiają się nowe pomysły. Takim pomysłem, który jest aktualnie realizowany, są msze święte w intencji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księdza Antoniego Baraniaka. Ja każdego 26 dnia miesiąca odprawiam tę mszę w więzieniu na Rakowieckiej, bo właśnie 26 września został do tego więzienia przywieziony w 1953 roku biskup Baraniak. Pani Jolanta tutaj na terenie Poznania również takie msze organizuje, ale dzięki wielu naszym przyjaciołom również msze w tej intencji są odprawiane w Stanach Zjednoczonych, w kilku krajach Europy Zachodniej. Wszędzie tam chociażby jest dobra okazja do tego, gdzie duszpasterstwo wśród Polaków prowadzą księża chrystusowcy, bo jak wiemy, ich seminarium znajduje się w Poznaniu i większość roczników z lat 57-77 święcił właśnie ksiądz arcybiskup metropolita poznański Antoni Baraniak. Oczywiście zajęcie się biografią arcybiskupa, jak każdą zresztą biografią wielkiej postaci historycznej, nie jest sprawą łatwą. Ja miałem o tyle ułatwione zadanie, że Po raz pierwszy jego historią zająłem się, zdaje się, w 2007 roku, a więc 13 lat temu, pisząc taki niewielki tekst do Kroniki Wielkopolskiej. I od tego momentu w zasadzie zacząłem gromadzić różnego rodzaju dokumentacje. Udałem się na kwerendę do Rzymu, do naszego domu generalnego, do Archiwum Centralnego Salezjańskiego, gdzie zebrałem bardzo ciekawe materiały, które w obiegu naukowym w Polsce są nieobecne. Można powiedzieć, że w ostatnich latach pojawiło się kilka opracowań szczegółowo omawiających chociażby obecność na soborze kardynała Karola Wojtyły czy prymasa Wyszyńskiego. Natomiast warto pod tym kątem również pochylić się nad zaangażowaniem metropolity poznańskiego z kilku względów. Nie tylko dlatego, że uczestniczył we wszystkich sesjach soborowych, był dość aktywnym w pracach soborowych, ale przede wszystkim stał na czele Komisji Soborowej w Polskim Episkopacie i on ukierunkowywał rozwój myśli soborowej w polskim kościele w tych pierwszych latach. Temat, można powiedzieć, rzeka. Do tego jeszcze dochodzą wszelkie tak zwane sytuacje kuluarowe. Arcybiskup Antoni Baraniak świetnie znał z okresu, kiedy właśnie był sekretarzem Chlonda i później jego kapelanem, także Wyszyńskiego, z okresu wojny, wielu hierarchów z episkopatu Włoch, Francji, Anglii, wielu krajów zachodnich. Pozwalało to na prowadzenie przez niego w imieniu polskiego episkopatu wielu ciekawych rozmów. A co warto również podkreślić, miał bardzo mocne wystąpienia na soborze dotyczące katolików, którzy znaleźli się za tak zwaną żelazną kurtyną.
Historia żywa. Co mówił, jakie informacje przekazywał właśnie na tych gremiach?
No przede wszystkim zwracał uwagę na to, że dokumenty soborowe powinny się upomnieć o tych katolików. Mówił o tym, że biskupi z takich krajów, większość biskupów z krajów takich jak Czechosłowacja, Węgry, nie mówiąc już o Związku Radzieckim, nie mogło w ogóle brać udziału, bo władze ich nie puściły. Zresztą kilku biskupom polskim także odmówiono paszportów. Wziął także udział w otwarciu podczas pierwszej sesji soboru wystawy, która była prezentowana przy kościele jezuitów Kościół Milczenia, który pokazywał skalę represji wobec katolików w krajach komunistycznych. Zresztą mogę dzisiaj bez obawy popełnienia błędu powiedzieć, że to mocno leżało na sercu księdzu arcybiskupowi, ta obrona wiernych w krajach komunistycznych. Można powiedzieć, że na łożu śmierci jeszcze napisał taką petycję, list do przełożonego generalnego Salezjanów w związku z przygotowaniami do kolejnej kapituły generalnej, w której na kilkunastu stronach upomniał się o Salezjanów w Czechosłowacji, zwracając uwagę, że nie wystarczy tylko za nich się modlić, czy nawet jakoś różnymi kanałami wspierać ich finansowo, ale trzeba próbować za wszelką cenę jakoś zapewnić im stałą pomoc, ponieważ oni pracują w fabrykach, muszą się ukrywać, prowadzić tajne duszpasterstwo. Sam zresztą święcił w Poznaniu, znamy dwa przypadki księży właśnie z Czechosłowacji, ponieważ większość biskupów znajdowała się tam w więzieniu, więc to była jedyna szansa, żeby po tajnej formacji w kościele podziemnym przyjąć święcenia. Właśnie wielu ze Słowaków, Czechów przyjeżdżało do Polski i w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie przyjmowało święcenia kapłańskie potajemnie. Utrzymywał także ksiądz arcybiskup stały kontakt z Salezjanami, którzy pisali do niego listy przekazywane często przez drugie osoby, ukrywali się pod wieloma różnymi pseudonimami, stąd też trudno dzisiaj ustalić dokładnie, o kogo chodzi. Miał także przez wiele lat kontakt z hierarchą kościoła w Czechosłowacji, także Salezjaninem, księdzem kardynałem Szczepanem Trochtą. To jest niezwykła postać, zresztą bardzo zaprzyjaźniona z wieloma Polakami, z którymi studiował w salezjańskim seminarium w Turynie. Niezwykła postać, bo ksiądz kardynał Trochta był więziony zarówno w czasie II wojny światowej po zamachu na Heinricha w Pradze. Najpierw został uwięziony w obozie koncentracyjnym w Terezinie, potem przewieziony do Mauthausen-Gusen, gdzie z kolei ledwo przeżył, ponieważ mimo zakazu wyspowiadał właśnie polskich dwóch kleryków salezjańskich. został skatowany. Ostatecznie cudem udało mu się przebiec, ktoś go wrzucił na jakiś wóz, gdzie po prostu doszedł po kilku dniach do siebie i został przetransportowany do Dachau. I tutaj znowu spotyka polskich salezjanów, z którymi przychodzi mu razem cierpieć w tym obozie zagłady, a później po tak zwanej kryształowej nocy w Czechach, kiedy już został mianowany biskupem litomierzyckim, większość swojego życia jako biskup spędza w więzieniach lub z zakazem wykonywania czynności kapłańskich. Postać niezwykła. W 1968 roku został kardynałem in pectore, mianowany przez Pawła VI. Papież ogłosił tą nominację w 1973 roku dopiero oficjalnie, a rok później kardynał Trochta już nie żył ponoć w czasie, kiedy odbierał biret kardynalski w Rzymie. Miał powiedzieć, że to jest gwóźdź do jego trumny i rzeczywiście zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Ksiądz arcybiskup kilkakrotnie się spotykał z kardynałem Trochtą, chociażby w 1970 roku właśnie w Poznaniu, gdzie do Wielkopolski przyjechał ten czeski hierarcha, aby uczestniczyć w obchodach 25. rocznicy wyzwolenia obozu Dachau w Kaliszu. Wówczas też odwiedził seminarium salezjańskie w Lądzie nad Wartą, gdzie odprawił mszę świętą. Brał udział we wspomnianych uroczystościach w Kaliszu, potem także we Wrocławiu. I arcybiskup Baraniak, jako jeden z niewielu polskich hierarchów, wziął udział w pogrzebie kardynała.
Do rozmowy będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Przypominam Państwu, bohaterem naszej audycji jest Antoni Baraniak, arcybiskup poznański. 5 grudnia, rocznica śmierci Mozarta, a za chwilę wracamy do rozmowy o Antonim Baraniaku. Bardzo wiele świadectw dotyczących życia Antoniego Baraniaka zebrała Jolanta Hajdasz. Świadkowie wciąż żyją, bardzo wielu z nich wciąż żyje, to na przykład ministranci.
Którzy bardzo tłumnie wówczas służyli do mszy w katedrze w Poznaniu, a którzy dzisiaj są informatykami, lekarzami, dyrektorami na przykład szpitala, czy po prostu nawet rolnikami gdzieś, ale są ludźmi, którzy są głęboko wierzący, oddani Polsce, o nastawieniu patriotycznym. Tych, których poznałam, to właśnie tacy organizują różne rzeczy w swoich środowiskach i pamiętają spotkania właśnie z biskupem, który zawsze miał dla nich czas, który pytał o stopnie w szkole. Jak służyli do mszy wcześniej rano, no to zawsze byli zaproszeni na śniadanie i dostawali bułkę jako drugie śniadanie, bo kto tam wie, czy ty w domu zdążyłeś przed wyjściem zjeść, więc przypilnowane to było, żeby było kakao i bułka z masłem świeża, prawda? Niby nic, a taki gest dla dziecka, który znaczył bardzo wiele. I to, że pamiętał ich imiona i zawsze wiedział, do jakiej szkoły chodzą, na jakich instrumentach na przykład muzycznych grają, to wszystko sprawiało, że po prostu bardzo cenili jako dzieci właśnie jego zdanie, możliwość rozmowy i potem podejmowali właściwe decyzje wtedy, kiedy przychodziło im coś w swoim życiu rozstrzygać. Ale w ten sam sposób to było dla mnie po prostu uderzające. Opisywali go mieszkańcy na przykład takiej wsi Wielkopolscy Rościnno, niedaleko miejscowości Skoki, gdzie po prostu mieści się dom taki rekolekcyjny arcybiskupów wówczas poznańskich, gdzieś gnieźnieńskich, ale arcybiskup Baraniak tam często właśnie spędzał wolny czas albo organizował różnego rodzaju rekolekcje i wtedy dzieci ze wsi wiedziały, że jak tylko przyjeżdża arcybiskup, to pędem biegły do tego właśnie pałacu, bo zawsze tam działo się coś ciekawego i zawsze było dla nich tam miejsce. Czyli to były na przykład wspólne ogniska w ogrodzie, gdzie arcybiskup przebywał. Wyjścia latem wspólne nad jezioro z całą taką wielką gromadą, gdzie oni po prostu urządzali sobie potem jakieś zawody pływackie, skoki do wody, gdzie często razem kręcili jakieś filmy, co było wówczas takim ewenementem i wielką atrakcją. Także oglądali filmy, bo arcybiskup przywoził właśnie do pałacu takie nowinki techniczne, jak właśnie możliwość pokazania filmu i pamiętają, że oglądali Krzyżaków, oglądali Potop, czyli te takie znane wówczas filmy, które po prostu wchodziły na ekrany, a kina w pobliżu nie było, więc on jakimiś sobie znanymi sposobami zdobywał kopie tych filmów i on je po prostu pokazywał. To było dla nich taka atrakcja, ale oprócz tego on trochę czuwał nad ich, tak to oceniam, nad ich rozwojem, bo dziecku, które miało zdolności muzyczne, a było zbyt biedne właśnie z tej wsi, żeby chodzić gdzieś do szkoły muzycznej, no to kupił akordeon i do dzisiaj ten pan na różnych uroczystościach i przy różnych okazjach na tym akordeonie gra, przygrywa, bo całe życie po prostu spełniał się muzycznie właśnie w ten, dzięki temu, że dostał taki akordeon od arcybiskupa Baraniaka. To był, on mówi, w tamtym czasie to był najlepszy, jaki można było sobie wymarzyć.
To jeden z wielu świadków, do których dotarła dziennikarka Jolanta Hajdasz. Alleluja, 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 alleluja. Thank you. audycja Historia Żywa. Czego dziś możemy nauczyć się od Antoniego Baraniaka? Co powiedziałby o naszych czasach ksiądz dr Jarosław Wąsowicz?
No przede wszystkim zasadniczym rysem jego posługi pasterskiej była troska o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży. Można powiedzieć, że to było takie spiritum smolens wszelkich jego poczynań. On bardzo był zatroskany o to, aby to najmłodsze pokolenie, o które toczyła się walka w czasach komunistycznych, żeby ono przeniosło przyszłe pokolenia te wartości, które stanowiły siłę naszego narodu, oparte na wartościach ewangelicznych. Rzeczywiście, tak jak było tutaj w materiale wspomniane, ksiądz arcybiskup zadziwiał tą swoją troską o młodzież, zwracał na to uwagę wielu księży, wielu także świeckich, zawsze znajdował czas na to, żeby chociaż chwilę porozmawiać, czy z ministrantami w czasie wizytacji, czy właśnie z bielankami, czy z jakimiś młodymi ludźmi, którzy uczestniczyli w nabożeństwach religijnych. Wiele także czasu poświęcał młodzieży studenckiej i myślę, że to jest wyzwanie dla Kościoła także i dzisiaj, żeby troszczyć się o młodych ludzi, starać się ich zainteresować misją Kościoła, przede wszystkim zaszczepić w ich sercu miłość do Ewangelii, bo ona niesie pokój, a dzisiaj światu pokój jest potrzebny bardzo. Także w Polsce widzimy, co się dzieje, wciąż atmosfera jest podsycana od kilku już ładnych lat i to do niczego dobrego nie prowadzi. Jeżeli będziemy sobie właśnie w myśl zasady ewangelicznej umieli wiele wybaczyć i przede wszystkim budować na dekalogu, to ten pokój jest możliwy. Tego na pewno możemy się od księdza arcybiskupa uczyć, ale także wielu innych cech, które wyniósł, myślę, z rodzinnego domu. Tutaj myślę zwłaszcza o religijnym, patriotycznym wychowaniu, ale także takim etosie pracy charakterystycznej dla Wielkopolan. To był człowiek, który był niezwykle pracowity. Ksiądz prymas Wyszyński wspominał, że nigdy nie kładł się spać, kiedy nie do końca nie wykonał zadania, które rozpoczął, kiedy był jeszcze sekretarzem, więc rzeczywiście niezwykła systematyczność i gorliwość powodowały, że udało mu się w życiu bardzo wiele osiągnąć. Wspomniałem już o tym, że pomimo słabego zdrowia dokonał wielu wielkich rzeczy na terenie archidiecezji poznańskiej, inspirował wiele wydarzeń, dość w tym miejscu wspomnieć wspaniałe obchody milenium chrztu Polski, potem milenium biskupstwa poznańskiego, także utworzenie papieskiego wydziału teologicznego, troska o budownictwo kościelne, co wcale nie było łatwe, bo wciąż trzeba było się w tej materii boksować z władzą. No, niezwykła gorliwość, która rzeczywiście potrafiła spowodować wiele dobra. Myślę, że dlatego ksiądz arcybiskup jest ciągle pamiętany, należy do hierarchów Kościoła, którzy są miło wspominani, nie tylko właśnie za ten czas jego męczeńskiej drogi, ale właśnie za tą niezwykłą gorliwość i zaangażowanie na rzecz powierzonych mu wiernych. Ksiądz arcybiskup pochodził z Wielkopolski, z małej miejscowości Mchy, i kochał Wielkopolskę, kochał Poznań i rzeczywiście dał tego świadectwo przez całe swoje życie.
A świadkowie życia Antoniego Baraniaka są wciąż poszukiwani. Jolanta Hajdasz.
Zawsze, gdzie mogę, to apeluję o to, by kontaktować się, by jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, do przekazania z historii arcybiskupa Antoniego Baraniaka, jakiekolwiek swoje doświadczenie, by je przede wszystkim spróbował opisać i właśnie przesłał na przykład do mnie, ale także do Kurii w Poznaniu, gdzie wierzę, że kiedyś w końcu rozpocznie się proces beatyfikacyjny arcybiskupa Baraniaka, bo on naprawdę na to zasługuje. Ale ja bardzo chętnie będę zbierać takie też materiały. Myślę, że je jeszcze po prostu w całości opracuję i opublikuję, bo do tej pory robiłam i te notacje, i te nagrania przede wszystkim pod kątem realizacji filmowych, ale myślę, że tutaj akurat każdy dziennikarz i każdy, kto się na tym zna, to wie, że w to, co wchodzi do filmu takiego nagrania to jest ułamek tego, co się nagra, więc szkoda tych materiałów. Tyle osób, których nagrywałam, już nie ma między nami, a świadectwa ich są nieraz bardzo poruszające, jak profesora Stuligrosza z Poznania, jak prymasa Glempa, czy księży emerytów, którzy pierwsi zaczęli pisać do arcybiskupa Gądeckiego prośby o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Baraniaka. Już większość z nich nie żyje, ale ja zdążyłam ich nagrać. Dlaczego to zrobili? Co uważali, że jest tak wyjątkowego w tej postaci, by po prostu właśnie wynieść ją na ołtarze? I myślę, że warto też po prostu utrwalić te świadectwa w postaci na przykład publikacji książkowej, więc na pewno te rzeczy nie przepadną. A też między nami mówiąc, tak już na koniec w radiu, to chciałabym przyznać się jeszcze, że mam jedno takie marzenie związane z arcybiskupem Baraniakiem. Mianowicie chciałabym, by powstało takie wirtualne muzeum jemu poświęcone, by te wszystkie materiały filmowe, które zgromadziłam przez te lata, po prostu można było jeszcze raz opracować i tak nie w takich długich plikach jak film dokumentalny, ale właśnie w takiej wycieczce po miejscach dla niego ważnych zrobić po prostu w postaci pliku cyfrowego, bo materialne muzeum będzie istniało zawsze, prawda? Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu też ma swoje ekspozycje poświęcone arcybiskupowi Baraniakowi, ale to nie jest tylko i wyłącznie poświęcone jemu, a myślę, że wiele osób mogłoby się tym zainteresować, gdyby zobaczyło, jak fascynujące są te obrazy, więc może kiedyś się uda ten plan zrealizować.
Oby tak się stało, oby się udało. Jolanta Hajdasz, która była naszym gościem dzisiejszej audycji, wspominała o procesie beatyfikacyjnym, jeszcze nie rozpoczętym. Ksiądz też na początku audycji o tym mówił. I jakie są szanse?
Najważniejsze jest to, że ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki w czasie spotkania poświęconego promocji albumu o arcybiskupie Baraniaku, który ukazał się staraniem Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej, to spotkanie miało miejsce w Belwederze z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej, zapowiedział, że proces arcybiskupa Antoniego Baraniaka, proces beatyfikacyjny zostanie otwarty. Oczywiście potrzeba dużo modlitwy w tej intencji, stąd ta nasza inicjatywa mszy świętych, ponieważ to jest dosyć pracochłonna sprawa. Ja miałem okazję być wiceprokuratorem w procesie beatyfikacyjnym męczenników II wojny światowej i wiem, ile to pracy kosztuje. To trzeba rzeczywiście bardzo dokładnie przebadać wszystkie możliwe archiwa, w których możemy znaleźć dokumentację dotyczącą kandydata na ołtarze, przeanalizować ją, stwierdzić, czy pamięć o tej postaci jest żywa. Z tym akurat w przypadku arcybiskupa Baraniaka nie będzie problemów. No i właśnie modlić się, żeby Kościół zechciał ubogacić Wielkopolskę, także zgromadzenie salezjańskie, wyniesieniem na ołtarze bohaterskiego metropolity. Myślę, że w tym względzie wszystko przed nami. Tutaj nic nie da się przyspieszyć. Trzeba wiele spokoju, czasu, pokory i myślę, że kiedyś rzeczywiście będziemy mogli cieszyć się najpierw rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego, a później samym wyniesieniem na ołtarze metropolicy poznańskiej.
Do tej wyjątkowej, wybitnej postaci będziemy jeszcze w historii żywej na pewno wracać, bo na pewno będą ku temu okazje, a w przyszłym tygodniu w naszej audycji o pierwszych dniach, o pierwszych godzinach, o pierwszych minutach stanu wojennego w Wielkopolsce, jak wiadomo, przed nami rocznica, przypomnimy, co działo się w Poznaniu i przede wszystkim w innych wielkopolskich miastach w tamtym czasie. Zapraszam w środę, dokładnie za tydzień o stałej porze. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, kłania się Jacek Butlewski, a śpiewa Jacek Kaczmarski.
On natchniony i młody był i nie policzyłby. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Zerwij kajdany, połam wad. melodia bez słów niosła ze sobą starą treść. Dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, praskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli i drugi poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami nas. Spali pomniki i rwali bruk.
Ten z nami, ten przeciw tam. Kto sam, ten nasz najgorszy wróg.
A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz. Milczał wsłuchany. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg, a trzy na równy tłumów marsz milczy wsłuchany.